Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Przed nami spotkanie z Jarosławem Molendą i rozmowa o jego książce Profesor i Cyjanek. Najpierw powitam autora. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się nie tak dawno, też przez telefon, takie czasy niestety, i rozmawialiśmy o książce Bikini Killer. To był opis życia i zbrodni. Przede wszystkim zbrodni Charlesa Sobraża. No i wtedy pomyśleliśmy, że byłoby dobrze porozmawiać też o kolejnej, o jednej z kilkudziesięciu książek Jarosława Molendy, czyli o książce Profesor i Cyjanek. To opowieść o niezwykłej zbrodni, a może wcale nie zbrodni, a na pewno o niezwykłym procesie, który się toczył w połowie ubiegłego wieku. Jak pan trafił na to? Czy to było aż tak słynne? Bo było słynne, tu nawet w pana książce są cytaty i zdjęcia z Dziennika Bałtyckiego, który także donosił o tym, co się dzieje w Warszawie. Ale jak pan trafił na to, jak się tym zafascynował?
Przez przypadek. Ja właściwie chyba będę jedną z niewielu osób, która troszeczkę cieszy się z pandemii i utrudnień, ponieważ czekając na akta czy w IPN-ie, czy w Archiwum Państwowym, czy dostępu w ogóle, no to z nudów szperam sobie w internecie i czasami właśnie natrafiam na takie kwiatki. Ta sprawa, o której dotyczy moja książka, czyli sprawa śmierci żony profesora Tarwida, no nią żyła, no może nie cała Polska, no ale pół Polski właśnie w połowie lat 50. to z pewnością. Ona uległa troszeczkę takiemu zatarciu, nie wiem dlaczego. Jest kilka artykułów na ten temat, ale jakoś o książkę nikt się nie pokusił, więc ja zwietrzyłem krew. Tak, nomen omen. Chociaż tu akurat w tym przypadku krwi dużo nie było.
Nie ma.
No i stwierdziłem, że warto pociągnąć, bo temat fascynujący. Można się spierać, czy to rzeczywiście jest najsłynniejszy proces poszlakowy w dziejach polskiego sądownictwa, bo kilkanaście lat później odbył się proces Zygmunta Bielaja w Iwana Śleski i niektórzy upierają się, że to był taki najsłynniejszy proces poszlakowy. No i ja bym się nie do końca zgodził, ponieważ w tym drugim procesie kontrowersje wynikały z tego, że większość ludzi była przekonana o winie Zygmunta Bielaja i była zbulwersowana wyrokiem uniewinniającym. Natomiast w przypadku śmierci żony profesora Tarwida Polska była podzielona na dwa obozy. Jedni wierzyli w niewinność profesora Tarwida, że nie otruł żony cyjankiem. Natomiast druga połowa, czy drugi obóz był przekonany, że to jest jego robota, że to jest perfekcyjne morderstwo.
No, domyślam się, że to była fascynująca przygoda, przeglądanie tych akt. Przyznaję, że na mnie ogromne wrażenie robią zdjęcia na przykład zmarłej Teresy Tarwid, leżącej na tapczanie, w grubych pończochach, w grubych skarpetach, w jakichś łapciach, ale w koralach, bo to było tuż po, no takim można powiedzieć przyjęciu, po spotkaniu towarzyskim, prawda?
Tak, tak. Wszyscy goście już opuścili mieszkanie, nawet też pan domu wyszedł na chwilę do matki. No więc ten strój taki na pół formalny i nieformalny, no to myślę, że gospodyni już na tyle poczuła się komfortowo, że powiedzmy łapcie mogła sobie ubrać, żeby było wygodniej, tak, no ale jeszcze w tym miarę jakimś eleganckim stroju została. No i to raczej świadczy o tym, że śmierć była no dość taka niespodziewana, tak?
No właśnie, bo to rozpatrywano oczywiście trzy możliwości, czy też trzy wersje. Nieszczęśliwy wypadek, bo cyjanek był w ich domu, ponieważ byli biologami, tak, i po prostu korzystali z niego. Zresztą cała historia z tym cyjanek. Jankiem, pewnie do tego jeszcze wrócimy. Albo samobójstwo, to była druga żona profesora, który miał skłonność do kobiet, mówiąc delikatnie. Albo to też po prostu morderstwo, no bo pojawiała się już podobno inna kobieta.
Tak, na horyzoncie była kochanka profesora Tarwida, oczywiście zdaniem ludzi, tak, no bo z akt śledztwa nie wynikało, żeby akurat w tym momencie profesor Tarwid rzeczywiście miał jakiś romans. No na jego niekorzyść potem w oczach opinii publicznej świadczyło to, że rzeczywiście związał się z tą dziewczyną, swoją notabene studentką, o romans, z którą go podejrzewano, tak. No więc stąd właśnie też ta opinia publiczna była podzielona, no bo to w oczach niektórych no, wyglądało na świętokradztwo. No i właściwie potwierdzało jego winę, tak? A sprawa rzeczywiście skomplikowana, bo prokuratura wykluczyła właściwie wszystkie inne wątki, oprócz właśnie albo usiłowania zabójstwa, czy tam zabójstwa, morderstwa przy użyciu cyjanku, no, albo samobójstwo. No, aczkolwiek pierwsza wersja była taka, że prokuratura po prostu umorzyła sprawę, bo nie umiała tego rozstrzygnąć, która wersja jest prawidłowa.
Ale to może przez chwilkę przyjrzyjmy się wersji samobójstwo, dobrze? Ona jest marginalna, tutaj właściwie kwestionowana od razu, ale poświęca pani trochę czasu w końcowej części książki, jakby zastanawiając się, w jakim stanie była Teresa, co się z nią działo. Do ostatniej chwili planowała najdrobniejsze zakupy, czytam. Tuż po jej śmierci przyszły zamówione przez nią z księgarni książki, kształcenie woli dzieci, dobra gospodyni i dziewiarstwo ręczne. Tu powiedzmy, że obok spały jej dwie córeczki malutkie. Kobietki, jak ona mówiła. W dniu śmierci zapewniała matkę, że następnego dnia odprowadzi ją na dworzec, wydawała dyspozycję. No i co prawda miała skłonności do depresji, ale z drugiej strony wszyscy mówili, że to niemożliwe. Czy pan, żeby popełniła samobójstwo, czy pan brał pod uwagę taką wersję, że może jednak to ona się załamała i jakąś podjęła taką decyzję?
Ja powiem szczerze, że dla mnie to jest właśnie najbardziej prawdopodobna wersja. Właśnie taka, że to był jakiś taki troszeczkę akt desperacji, krzyk o pomoc. Gdyby ta cała sytuacja, cały ten incydent, całe to zdarzenie miało miejsce teraz, gdzie my mamy większe pojęcie o samej depresji. 70 lat temu to mało kto, powiedzmy, mówił o takiej chorobie lub traktował ją poważnie. Tak? Zresztą dzisiaj też nawet nie wszyscy podchodzą poważnie do tej choroby, która tak zabija z ukrycia, bo wielu ludzi właśnie na zewnątrz pokazuje uśmiechniętą twarz, pokazuje, że wszystko jest w porządku i ci bliżsi, dalsi znajomi nawet nie podejrzewają, że coś tam się jednak w głowie może dziać. Tak? Mnie się wydaje, że tutaj coś takiego się zadziało, bo całe to multum plotek o jej mężu, że romansuje ze studentkami. Cała dość konfliktowa, wręcz nawet toksyczna relacja między jej mężem a jej matką, bo nie za bardzo tam się te dwie strony dogadywały, tak? Matka była bardzo religijna. Bardzo
i odwiedzała
taka,
ich codziennie, co też
prawie tak, codziennie prawie tam była. No była taka dość apodyktyczna. Ja mogę państwu zdradzić, bo po ukazaniu się książki otrzymałem informację, bo ja pisząc książkę nie wnikałem, co działo się wiele lat później po tym procesie, tak? Ja się skoncentrowałem tylko na samym procesie, ale no, mam wiadomości, co się działo później z rodziną pana profesora. Znaczy, ożenił się trzeci raz i miał jeszcze jedno dziecko. Natomiast jedna z ważniejszych osób w tej sprawie, w tym konflikcie, właśnie jego teściowa, pani Jasiekierska, wzięła dwójkę jego dzieci i wyjechała z nimi do Szwecji. I stało się to, czego on się obawiał, że ona mu odbierze te dzieci.
Tak, bo ta walka to była właśnie walka w sądzie, właściwie tak naprawdę też z teściową, z opinią publiczną. Zresztą myślę, że do tego dojdziemy, ale przyjrzyjmy się przez chwilkę profesorowi, dobrze? Teresa była jego drugą żoną. Pierwsza Helena zechciała napisać książkę, a w każdym razie tekst jakiś z domu Siwicka. Memoriał dotyczący niegodziwości Kazimierza Tarwida, gdzie zdradzała sekrety ich życia intymnego. Także on miał opinię takiego trochę, no nie powiem, Don Juana, czy Kasanowy, ale niebezpiecznego mężczyzny, prawda?
No tak, takiego też, który no, lubi kobiety, szybko się nimi zauracza, no ale z drugiej strony no to jeszcze nie jest dowodem winy w procesie o zabójstwo, tak? Mógł być sobie kochliwy. No ten memoriał jego pierwszej żony, no to taki troszeczkę paszkwil był. No ta pani trochę była, znaczy też miała pewne problemy psychiczne, tak? I ona zarzucała mężowi, że chce ją wsadzić do zakładu dla obłąkanych, ale z drugiej strony no tam troszeczkę to zdrowie pod tym względem rzeczywiście szwankowało. Więc jej opinie no nie do końca są miarodajne. Weźmy jeszcze pod uwagę, prawda, porzuconą kobietę, więc no ja bym tak z pewnym dystansem podchodził do jej rewelacji.
No dobrze, to zajmijmy się troszkę nim jako naukowcem. Nazywany nie karierowiczem, a nowatorem. Był oddany rzeczywiście z pasją, prawda, pracy naukowej.
Tak.
A, no i ma piękną kartę też, jeśli chodzi o przeszłość wojenną, kiedy porucznik AK, udział w powstaniu i tak dalej. Ale później z kolei badany psychiatrycznie, został zakwalifikowany do, że tak powiem, grona psychopatów. Znaczy może inaczej, określony jako osobnik o cechach psychopatycznych,
tak,
prawda?
Tak. I ta opinia potem też rzutowała właśnie na wyrok, co w zasadzie potem Sąd Najwyższy no też właściwie stwierdził jako nadużycie, tak? Bo no, wiadomo, psychiatria to jest, że tak powiem, dość płynna dziedzina nauki. No, nawet we współczesnych procesach widzimy coś takiego, że obrona daje ekspertyzę czy opinię biegłych swoją, oskarżenie swoją, tak? I często są to przeciwstawne opinie. Pan profesor rzeczywiście był dość specyficznym człowiekiem. Nie wiem, z czego to wynikało. Ja nawet taką swoją prywatną teorię wysnułem, studiując te wszystkie akta, które mi udostępniono. No, czy on nie miał na przykład jakiejś lekkiej fazy, nie wiem, choroby Aspergera. Wówczas też praktycznie nieznanej, bo dopiero gdzieś tam pierwsze badania się na ten temat zaczynały. Ale to mówię, to jest tylko taka moja hipotezka.
Ale jemu zarzucano, prawda, w świecie naukowym, że to, co można by prosto, to on komplikuje, no tak, że właśnie powinien być matematykiem, a nie biologiem.
Tak, no on był taką troszeczkę skomplikowaną osobą, z dziwnym charakterem, że tak powiem. Nie był typowym naukowcem. No miał te swoje jakieś, nie wiem, nawyki. Być może no miał tam jakieś schorzenia, no ale w kontekście procesu o zabójstwo to też nie jest żaden dowód winny. No był dziwnym człowiekiem, takim, a nie innym. Bierzmy pod uwagę, że opinie negatywne o nim wysuwali jego konkurenci, że tak powiem, na rynku do posady, do kariery, tak? Więc na to też trzeba patrzeć z pewnym dystansem.
Był bardzo lubiany, nie bez powodu, przez studentów, bo poświęcał im wiele czasu, powierzał im zadania naukowe, badawcze. I podkreślał, spośród 60 studentek tylko z trzema miałem relacje intymne. Tak się tym chlubił.
No to niewiele, prawda? No, ale proszę zauważyć, ale przepraszam, że się wtrącę, ale proszę zauważyć, jaką na przykład bezpośredniością, dlatego ten Asperger mi tak przyszedł do głowy, jaką bezpośredniością on się wykazał, gdy ktoś, nie pamiętam już kto, zapytał mu się, dlaczego on się wyprowadził ze starego mieszkania. No a pan profesor, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, walnął, bo mi tam trupem śmierdziało.
No bo tam zmarła ta jego
żona. Zmarła. No więc no tutaj trochę tej delikatności czy jakiejś empatii zabrakło, tak? Ale z drugiej strony, no proszę zobaczyć, właśnie jaki to był bezpośredni człowiek. Stąd ten Asperger mi tak przyszedł do głowy, no bo ludzie, którzy chorują na tę chorobę, no mają coś takiego, że no bezpośrednio często pewne rzeczy wyrażają, tak, nie zdając sobie sprawy, że no, nie jest to do końca, powiedzmy, no tak miłe czy pożądane.
No w każdym razie opinia publiczna huczała, sprzątaczki i woźne donosiły, że studentki wchodzą i wychodzą i zabierają czas żonatym mężczyznom. Co one tam robią, nie wiadomo, ale bywają, prawda? Odnotowano, że w mieszkaniu przy Nowym Świecie, czyli tam, no, gdzie żył z Teresą i gdzie ona zmarła, w miejscu zamieszkania bywał bardzo mało widywany, a z drugiej strony wiemy, że ona go bardzo kochała i zawsze broniła, Teresa właśnie.
Tak,
jakoś znosiła to wszystko.
Ja myślę, że no, ona była bardzo zakochana w nim. A to, że go nie widywano, no taka gawieć właśnie, no, która siedziała w oknach i wypatrywała, co się dzieje na podwórku i tak dalej. A pan profesor jak rano wyszedł, tak późnym wieczorem wracał, bo tutaj gdzieś coś na Polskiej Akademii Nauk miał do zrobienia, tutaj wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, tu gdzieś jechał, gdzieś coś jeszcze wykładać, załatwiać, tłumaczyć. No był zapracowanym człowiekiem rzeczywiście, no, ale to też nie jest chyba dowód winy. No, studentki wychodzące, prawda, późno, wcale nie aż tak późno, bo Uniwersytet Warszawski był zamykany tam bodaj o 22, więc tak czy siak trzeba było wejść o tej godzinie. A właśnie ta pani, o którą romans z nim podejrzewano, pisała pracę pod jego kierunkiem, więc no też co w tym dziwnego, że dość często się z nim widywała, konsultując, powiedzmy, aspekty pracy, prawda, mieli wspólne zainteresowania tam komarami, które pan profesor ten temat w pewnym momencie porzucił i bardzo się cieszył, że jest ktoś, kto będzie kontynuował jego pracę, więc no są też racjonalne wytłumaczenia pewnych rzeczy, które pan woźna czy sprzątaczka oczywiście swoją historię dorobiła, a życzliwe ucho opinii publicznej, prawda, skłaniało się raczej do tej wersji sensacyjnej, tak.
Dobrze, to skupmy się teraz już na samym akcie morderstwa, samobójstwa, na tej zbrodni, prawda, i śledztwie, a potem króciutko o procesach też trzeba będzie porozmawiać, bo to było przecież kilka, może nie zdradzając, jeśli ktoś nie wie, jaki był ostateczny wynik, żeby to jednak czytać trochę tak jak kryminał, ale mamy ciało martwej kobiety młodej, prawda? Tutaj możemy ją na fotografiach nawet oglądać i milicjantów, którzy przychodzą, prowadzą śledztwo. Ja przyznaję, że byłam naprawdę zszokowana, że, przepraszam, półanalfabeci zbierali dowody. Ja już nie mówię o tym, że odciski palców właśnie nieczytelne, zamazane do niczego i nie z tej ręki, ale to jak są pisane te raporty z tego śledztwa, ja te wszystkie właśnie okcie idą, będą, a w ogóle nawet, tak. Ja sobie przypomniałam, że jak byłam w szkole i nie wiedziałam EN czy E, to też tak pisałam, E i N na końcu. No po prostu masakra. Ludzie, którzy po prostu nie potrafili się językiem polskim posługiwać.
Tak, ja dlatego właśnie specjalnie zachowałem język dokumentów. One są co do litery, nawet tam, gdzie nie ma przeciwników. No być może gdzieś mi tam redakcja i korekta wstawiła przecinek, czego nie zauważyłem, o co byłbym zły, bo naprawdę toczyłem walki o to, żeby puścić te teksty właśnie prosto z dokumentów w takiej właśnie formie, żeby czytelnik mógł zobaczyć, no bo to dokumentuje właśnie, no kto się tym śledztwem też zajmował, to jaki wtedy był poziom, bo nam, my mamy takie wyobrażenie, nie wiem, CSI i nie wiadomo czego jeszcze, genialnych detektywów, no, ale tak nie jest, no niestety poziom wykształcenia był taki, a nie inny, mamy połowę lat 50. Milicjanci wciąż się jeszcze uczą, że tak powiem, swojego zawodu. Jakieś pierwsze narybki dopiero gdzieś z tych szkół wychodzą, no ale to trzeba poczekać na jakąś wykształconą kadrę.
Tak? Tak. No i opisuje pan też i cytuje częściowo stenogramy, jak rozumiem, z procesu i na przykład zeznania pewnego biegłego, którego pan jako autor nazywa idiotą. I tutaj...
No wie pani co, tak, przestudiowałem ileś stron wypowiedzi tego pana i on co pół strony, że tak powtarza, że nie, ja się na tym nie znam, a potem zabiera głos w tej sprawie. Mm-hmm,
dokładnie.
No naprawdę, aż nie mogłem się powstrzymać, żeby nie użyć tego sformułowania, że on chyba jest jakiś idiotą, no bo zresztą przez niego, przez jego błędną opinię przecież cały ten proces był, no bo gdyby to rzetelnie zbadano, bo trzeba wyjaśnić państwu, że ten biegły też dostał do przebadania organy wewnętrzne i sam sobie ustalił, które te organy będzie badał, a które nie. No i stąd też całe zamieszanie wynikło, bo zdaniem jednych biegłych no, trzeba było wszystkie organy przebadać, skoro je dostał do zbadania, a nie sobie tam je wybiórczo traktować, tak? No a to nie był jakiś tam żaden wybitny profesor, tylko pan magister, no to tak trochę przed szereg wychodził. No, więc,
w każdym razie to chodziło o ten cyjanek, prawda? Bo to trzeba chyba powiedzieć, sytuacja jest taka, impreza, zaproszeni przyjaciele, Teresa Tarwit pokazuje słoiczek z cyjankiem i mówi, dlaczego on jest w ich domu i tak dalej. Potem oni wychodzą, mąż wychodzi, ona umiera zatruta cyjankiem potasu. I cała sprawa, czy to z tego słoiczka, czy przez pomyłkę, bo mąż jej dał też środki przeciwbólowe w opłatku, prawda? Czy tak. Potem się pojawia w ogóle 5 słoiczków cyjanku w różnych tam kombinacjach?
Tak, bo organy śledcze próbowały dojść, ile tego cyjanku było skąd, bo się potem okazało, że ta ilość cyjanku, która ubyło z tego słoiczka w domu Tarwidów, no to jest za mało, żeby Teresa Tarwit zmarła od tego, tak? Oczywiście biorąc pod uwagę hipotetyczne stężenie tego cyjanku, bo trzeba państwu wiedzieć, że ten cyjanek ma różne stężenia, więc im słabszy, tym jednak trzeba go zażyć więcej, tak? A taki czysty, nie wiem, w postaci 90-procentowej, to wystarczy naprawdę odrobinka i no już jest po sprawie. Mhm.
No więc tu... czy to ten cyjanek, czy to możliwe, czy przez przypadek, właśnie, czy on jej podał w opłatku i tak dalej. Pojawia się też taka sprawa sprzed półtora tygodnia mniej więcej przed tą śmiercią, czyli wypadek, do którego nie doszło, ale ona przyszła do pracy, Teresa, i mówi, mielibyście dzisiaj trupa, prawda? Bo mąż zostawił na gazie mleko, inni mówią wodę, nie wiadomo po co, tak jakby chciał, żeby to coś się stało.
No właśnie, i tutaj właśnie chętne ucho, prawda, skłoni się do tego, że, prawda, pan profesor postawił wodę lub mleko, bo on sam się właśnie plątał w zeznaniach, to trzeba przyznać, że już sam nie pamiętał, co on tam na ten gazie postawił, po to tylko, żeby powiedzmy, albo to mleko wykipiało, zgasiło ten gaz i w tym momencie ten ulatniający gaz dokończy robotę za niego, tak? No, ale tutaj, tak jak w całej tej sprawie, mamy różne wersje, różne nieścisłości, bo Teresa twierdziła z tym, że wiemy to niestety z relacji z drugiej ręki, od współpracowników, że do tego incydentu doszło rano. Pan profesor twierdził, że wieczorem. No więc to już jest trudne do rozstrzygnięcia, tak? No i właśnie, czy to było mleko, czy woda? No bo jeżeli woda, no to nie wykipiałaby, no bo to tak troszeczkę wbrew prawom fizyki, no, tak? Mleko, owszem.
Poza tym to on zostawił otwarte okno. Gdyby nie to okno, byłoby gorzej, doszłoby właśnie, faktycznie do zatrucia, więc uratował, czy chciał zabić, nie wiadomo.
Świadczy jakby troszeczkę na jego korzyść, tak? No i to, że też wrócił, no właśnie, no i czy zrobił to specjalnie, czy to był wypadek, przypadek? Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że pan profesor był dość roztargnionym człowiekiem. On się tak koncentrował na pracy, że to, co pracy dotyczyło, to on był świetnie zorganizowany. Ale wszystkie inne sprawy, to trzeba było mu przypominać po 7 razy. I bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście gdzieś tam zapomniał i nawet dobrze nie pamiętał, kiedy doszło do całego tego incydentu.
No w każdym razie jest proces poszlakowy i tu są różne etapy, tak jak mówię, nie chcę do końca zdradzać, bo to rzeczywiście aż sensacyjnie przebiegało, ale jest taki moment, kiedy on dostaje wyrok jakby nieproporcjonalnie niski. I tutaj często pan korzysta z tekstu Kazimierza Brandysa, Listów do pani Z, i on na przykład mówi o tym, że to jest wtedy, kiedy nie wiemy, czy ktoś jest winny, czy niewinny, i tak na wszelki wypadek wymierzamy mniejszą karę, prawda? Znaczy, to jest oczywiście niesprawiedliwe.
No w jakiś sposób, tak, no bo z jednej strony nie chce się wypuścić winnego i nie chce się ukarać niewinnego, tak? Więc tak to Brandys bardzo fajnie ujął, że no to w takim razie jak ukradłeś, to ci obetniemy tylko jedną rękę, a drugą ci zostawimy, nie?
Na wszelki wypadek. A jak nie ukradłeś, no to jedną rękę zostawiliśmy, prawda?
Na drugą masz, okay. Nie? No, tak. Więc takie na pół gwizdka, no. Nie jesteśmy pewni, więc tak zrobimy. No to niestety tak nie działa. Ja dlatego ten tekst pana Brandysa zostawiłem, no bo to było świetne ujęcie problemu, więc stwierdziłem, no co ja będę się wymądrzał. Mistrz to zrobił lepiej ode mnie.
Ale później jeszcze on pisze o tym właśnie, że w procesach poszlakowych i tutaj też, wtedy kiedy bierze udział opinia publiczna, to ona w jakiś sposób też staje się uczestnikiem tego zdarzenia i wpływa na werdykt. I tutaj zauważa coś takiego, że jeżeli, powiedzmy, kobieta, która zabiła, jest zła, mówi 100 tysięcy, czyli ta brandysowa opinia publiczna, ale jeśli kobiecie nie można dowieść zabójstwa, wówczas 100 tysięcy zmienia rozumowanie i woła: kobieta, która jest zła, zabiła. I to właściwie też spotyka Tarwida, prawda? Udowadniają mu, że był psychopatyczny, że nie, no to i tamto, więc raczej pewnie tak.
Tak, tak. No, romansował w ogóle, no całe tło jakby, czy jego charakter, no ale no to, że ktoś romansował, to jeszcze też nie dowodzi, że zabił. No i mówię, no wydanie wyroku skazującego, skazanie człowieka na dożywocie czy na śmierć, no to jest zbyt poważna sprawa. To muszą być niezbite dowody, a trzeba jeszcze państwu wiedzieć, że no obowiązuje też zasada kodeksu, która zobowiązuje sąd do rozpatrywania wszelkich wątpliwości, jakie są w sprawie, na korzyść oskarżonego. A tutaj tak nie zrobiono.
No i cała ta historia jest opisana. Ja przyznaję, że fascynujące rzeczywiście to było i domyślam się, że pan też przeżył niezwykłą przygodę. No,
ja powiem
przepraszam,
szczerze,
chciałam powiedzieć, grzebiąc, przeglądając te akta.
Tak. No. Ja powiem szczerze, że ja po prostu, jak się kładłem spać, to już chciałem szybciutko zasnąć, szybko się obudzić i znowu przejść do akt, żeby się dowiedzieć, co jest dalej. Tak? Po prostu jakbym mógł, to bym sen przyspieszył tak na cztery prędkości, bo tak mnie to interesowało, ale oczy mi siadały przed komputerem.
A ile to jest, że tak powiem, skrzyń, regałów, nie wiem, to dużo czy nie? No bo nie, kilka procesów się odbyło przecież.
Nie, tego nie, znaczy akt, które się zachowały, jest 6 tomów. To nie jest aż tak dużo, to jest kilka tysięcy dokumentów, tak? No ale do tego jeszcze dochodziło troszeczkę szperania w rocznikach pism z tamtego okresu, bo część procesu zrekonstruowałem też na podstawie właśnie relacji prasowych, tak, bo to zawsze jest trochę inne spojrzenie świadka procesu dziennikarza, który tam był, tak, więc powiedzmy, czy jakieś reakcje oskarżonego, czy świadków, no więc było troszeczkę przeglądania, ale może to źle zabrzmi, ale zabawa była świetna, przy tym naprawdę czułem się jak detektyw, który też próbuje rozwiązać tę zagadkę.
No nie porozmawiamy już o adwokacie Mieczysławie Maślanko, ale myślę, że to jest też ważna postać tutaj, prawda? On w drugiej
swoją
części
rolę
jest,
myślę,
tak,
odegrał.
Tak, i to w ogóle w historii, myślę, także powojennej Polski. Zresztą niezwykła postać, ale to już zostawiam czytelnikom. Kazimierz Tarwid, prekursor ekologii w Polsce, za takiego jest uważany, biolog i nie wiadomo, morderca czy nie morderca.
Ja powiem szczerze, jak dla mnie to jest moja pierwsza książka w dorobku, gdzie nie wiem, jak ona tak naprawdę się kończy, bo sam mam wątpliwości, tak? No, tak jak powiedziałem wcześniej, skłaniam się ku temu, że to był raczej coś w rodzaju nieszczęśliwego wypadku, że Teresa chciała zwrócić uwagę o swojego otoczenia na to, że coś się z nią dzieje. I przesadziła z tą dawką. I ja bym się skłaniał przy takiej wersji, ale jeżeli pan profesor zabił, to było to morderstwo doskonałe.
Jarosław Molenda, profesor i Cyjanek, wydawnictwo Lira. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.